Rozpoczęły się poszukiwania. Grupa wędrowców wyruszyła. Szukają go wszędzie, gdzie się da. Każdy na własny rachunek, przy pomocy potęgi umysłu, sprytu, siły, często kosztem zdrowia. Poświęcają swój czas, szukają. Są i tacy, którzy udają, że go nie szukają. Nie interesują się nim, podczas gdy to właśnie oni najbardziej chcieliby go spotkać. Gdzie on jest? Jest tu i jest tam. Gdy poszukiwacze przychodzą na wskazane miejsce, okazuje się, że owszem, coś jest, ale to tylko ślad. Tego zaś, którego szukają, nie ma. Wertują księgi, odwiedzają święte miejsca, polegają na autorytetach, ale ostatecznie zawsze są o krok z tyłu. On w jakiś dziwny sposób umyka człowiekowi, nie dając się złapać. Wydaje się być tak blisko, ale z drugiej strony jest daleki i niedostępny. Święta Bożego Narodzenia to święta z pewnością szczególne. Na stałe wpisały się w kulturę światową, a centralnym momentem obchodzonych świąt jest pamiątka narodzenia się Jezusa Chrystusa oraz Wigilia. Czym jest Wigilia? Słowo to bierze swoje źródło od łacińskiego vigiliare i oznacza czuwanie lub wyczekiwanie na jakiś bardzo ważny moment, a w tym przypadku oczekiwanie na pamiątkę narodzenia się Jezusa Chrystusa. Centralnym tematem tych świąt jest narodzenie się Zbawiciela. Paradoksalnym wydaje się fakt, że Bóg mógł się narodzić. Równie dziwnym stwierdzeniem wydaje się, że Bóg może się zdziwić, uciekać, mieć wątpliwości lub zmieniać zdanie. Jednak będąc konsekwentnymi w naszym rozumowaniu, musimy przyznać, że wiara w Boga, który jest jednocześnie człowiekiem, wymaga tego rodzaju wyznania. Bóg i człowiek jednocześnie, stwierdza wyznanie soboru w Chalcedonie z 451 roku, pod którym podpisują się wszystkie konfesje chrześcijańskie. A orzeczenie tego soboru stwierdza jednoznacznie: jeden i ten sam Syn, Pan nasz Jezus Chrystus, doskonały w bóstwie i doskonały w człowieczeństwie. Prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, złożony z rozumnej duszy i ciała, współistotny Ojcu co do bóstwa, współistotny nam co do człowieczeństwa. Co wynika z faktu, że Jezus Chrystus jest zarówno Bogiem, jak i człowiekiem? Owo śmiało głoszone przez nas hasło nie znajduje dostatecznego potwierdzenia w tekstach Starego Testamentu. W Biblii hebrajskiej obiecywany Mesjasz był po prostu człowiekiem, którego zadaniem było ratowanie narodu. Postać ta miała być podległą Bogu, ale Bogiem nigdy nie została. Mesjaszem był Saul, Dawid, arcykapłan służący w świątyni. Oni wszyscy jednak, jak wiemy, pozostali ludźmi. Ponadto starotestamentowe proroctwa, które miałyby zapowiadać nowotestamentowe wydarzenia, doczekały się już spełnienia w obrębie Starego Testamentu i dotyczyły często rzeczywistości, w której żyli ich pierwotni odbiorcy. Ich nowotestamentowe interpretacje zdają się być nieco naciągane. Na przykład proroctwo o Immanuelu to nic innego jak zapowiedź narodzenia Hiskiasza, syna Achaza, w tamtym czasie. Co więcej, model proponowany przez chrześcijaństwo może przypominać postać greckiego Herosa, postać zrodzoną ze związku człowieka i Boga. Osoba taka miałaby się odznaczać nadzwyczajną mocą, miałaby być półbogiem, półczłowiekiem. A jak wiemy, często owi mitologiczni bohaterowie ginęli tragicznie, a pamięć o nich pozostawała przez pokolenia. Czy zatem chrześcijaństwo ma nam coś szczególnego do zaoferowania? Czy relacja o Bogu stającym się człowiekiem posiada jakiś praktyczny wymiar, do którego mogę odnieść się, żyjąc tu i teraz? Czy może pozostanie ona odległym wspomnieniem, pięknym, aczkolwiek niezrozumiałym modelem teologicznej myśli? Bóg, decydując się przyjąć postać człowieka, naraził się na wątpliwość ze strony swojego stworzenia. Cóż to za Bóg, który zmuszony jest uciekać przed czymś, co sam stworzył? I zapewne przypominają nam się nowotestamentowe wydarzenia, Jezus uciekający przed Herodem. A cóż to za Bóg, który składa swój los w ręce młodej kobiety? Centralny temat obchodzonych świąt, narodzenie z Marii. A cóż to za Bóg, który w obliczu postawionego pytania, co to jest prawda, nie daje odpowiedzi. I widzimy Chrystusa przed Piłatem. Ewangelia odmalowuje przed człowiekiem ludzką stronę Boga. Bóg jest bezbronnym dzieckiem. Podlega różnym przepisom religijnym, kulturowym, angażuje się w życie społeczne, nawiązuje liczne kontakty, uczy się, jest podległy rodzicom, ma przyjaciół, śmieje się, płacze, jest zmęczony, bywa zaskoczony, bywa również zdegustowany, zdenerwowany, bywa również niezrozumiany, rozczarowany. Czasem wydaje się, że unika odpowiedzi. Jest człowiekiem. Głównym celem przyjścia Jezusa na świat była śmierć na krzyżu w celu zbawienia człowieka. Tak brzmi tradycyjna wersja odpowiedzi na pytanie, po co przyszedł Jezus. Jednak czy zdobędziemy się na odwagę, aby zadać jeszcze jedno pytanie i zapytać, czy jest coś jeszcze? Czy Jego narodzenie możemy postrzegać tylko i wyłącznie poprzez pryzmat Jego przyszłej śmierci? Czy może jest coś jeszcze, co stoi jako zagadka do odkrycia? Bóg przedstawiony w Biblii nie jest Bogiem, który może być ograniczony przez ludzkie schematy, filozofie czy możliwości człowieka. Wierzę, że oprócz dzieła krzyża jest coś jeszcze, o czym możemy dzisiaj mówić. Wczytując się w niektóre teksty Nowego Testamentu oraz wyznania wiary Kościoła, należy stwierdzić, że w pewnym sensie pomiędzy pojęciami człowiek a Bóg należy postawić znak równości. Takowe równanie może wydawać nam się sprzeczne ze starotestamentowym pojmowaniem Boga, który choć przejawia wiele ludzkich cech, nigdy człowiekiem się nie staje. Należy jednak zaznaczyć, że nie chodzi tutaj o antropoteizm, który zakłada, że człowiek staje się przedmiotem religijnego kultu. Bóg stał się człowiekiem, ale człowiek nie stał się Bogiem. Jaki jest więc praktyczny wymiar nowotestamentowego przesłania o Bogu stającym się człowiekiem? Odnosząc się do Boga, zawsze muszę odnosić się do człowieka. Pomagając człowiekowi, służę Bogu. Raniąc człowieka, ranię Boga. Okazując szacunek człowiekowi, oddaję chwałę Bogu. Dzisiejsze chrześcijaństwo ewangeliczne kładzie nacisk na indywidualną relację ze Stwórcą. Od zawsze protestantyzm jawił się jako promotor indywidualnej ścieżki duchowej. Wierzący i Bóg. Analizując treść współczesnych pieśni kościelnych, Można odnieść wrażenie, że przypominają one list osoby zakochanej, którego treść skoncentrowana jest wokół dwóch zakochanych osób. Tego rodzaju tendencja w pobożności może być argumentowana wszechobecnym indywidualizmem, który opanował współczesną kulturę. I nie można oceniać tego zjawiska jednoznacznie źle. Indywidualizm w pobożności bowiem wskazuje na odpowiedzialność każdego z nas. Ale w tym kontekście warto zadać sobie pytanie, co motywuje mnie do wiary w Pana Boga? Być może Jego cudowność, fakt, że w Nim mam swoje oparcie, jest moją pomocą lub potrafi czynić cuda? Można by zadowolić się odpowiedzią, bo mnie kocha. Jednakże zakładając, że miłość musi mieć swój konkretny wyraz, należałoby wskazać na wcześniej wymienione opcje. A gdyby tak Bóg potrzebował naszej pomocy, czy dalej mógłby być naszym Bogiem? Ośmielę się twierdzić, że wiara pozbawiona pobożności wyrażanej w trosce o bliźniego jest wiarą bezużyteczną i egoistyczną, nastawioną na zaspokojenie swoich emocjonalnych potrzeb. A takie stanowisko przedstawiali już wcześniej, i to znacznie wcześniej, prorocy Starego Testamentu, którzy inspirowani, jak wiemy, przez Ducha Bożego, głosili, że relacja z Bogiem jest tożsama relacji z człowiekiem. Prorocy wskazywali na fakt, że Boga odnajdujemy w relacji z człowiekiem. To chyba najlepsze starotestamentowe proroctwo, które może wyjaśnić fenomen dziwnego Boga. Dzisiaj chciałbym nas wszystkich zachęcić do nieco szerszego postrzegania rzeczywistości. Oprócz mnie jest na ziemi drugi człowiek, tak samo ważny dla Boga jak ja. Modlimy się przecież Ojcze nasz, co uczy nas, że nie jesteśmy sami, ale funkcjonujemy jako wspólnota. Sam Jezus powiedział: cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Bóg stał się człowiekiem. Myślę, zachęca do myślenia o Bogu w kategoriach bliźniego. Służyć Bogu to nic innego, jak służyć innym ludziom. Kochać Boga to kochać bliźniego. A szacunek oddawany Bogu nie wyraża się inaczej niż przez szacunek dla tego, kto stoi obok nas. Myślenie o Bogu jest myśleniem o człowieku. I dla mnie osobiście to jest sens i to jest najlepsze wyjaśnienie tego, dlaczego Bóg stał się człowiekiem. Gdy chcemy zobaczyć Boga, idźmy do ludzi. Spójrzmy w im oczy, w ich oczy. Pomóżmy im. Często jako zielonoświątkowcy szukamy pewnych momentów, które pomagają nam przeżywać Pana Boga. A ja dzisiaj widziałem taki moment, gdy osoby potrzebujące wyszły tutaj. I to było najlepsze spotkanie z Panem Bogiem, jakie może się kiedykolwiek wydarzyć. Członkowie grupy poszukiwawczej Boga zebrali się razem, aby wspólnie zastanowić się, gdzie należałoby poszukać. Poszukać tego, który się ukrywa. Byli zmęczeni i sfrustrowani. Poszukiwania nie odniosły oczekiwanego rezultatu. Podczas długiej wędrówki spostrzegli, że każdy z uczestników zmagał się z jakimś problemem. Wędrowcy zaczęli sobie wzajemnie pomagać, rozmawiać, wspierać się dobrym słowem, przytuleniem i serdeczną postawą. Nagle każdy z wędrowców zaczął odczuwać obecność tego, którego szukali. Im więcej czasu poświęcali sobie nawzajem, tym owe uczucie stawało się pełniejsze. Po niedługim czasie zrozumieli, że aby nawiązać kontakt z tym, którego tak bardzo chcieli spotkać, wystarczy spojrzeć w oczy towarzyszowi podróży i poświęcić mu trochę czasu. Ten, którego szukali, poruszony do głębi tym, co zobaczył, wzruszył się i odrzekł: o to chodziło. Prawdziwie mnie znaleźliście. I tego wam, bracia i siostry, szanowni państwo, życzę w te święta. Abyśmy, siedząc przy wigilijnym stole, nie zapominali o tych, którzy siedzą obok nas. Abyśmy w osobie, często tej, która nam nawet przeszkadza i utrudnia życie, właśnie w niej zobaczyli Chrystusa i jej byli gotowi służyć. Wesołych świąt, Bożego błogosławieństwa, niech pokój Pana Jezusa zostanie z nami wszystkimi. Amen.